Właściwie każdemu jest potrzebna ta reedukacja oddechu z tego względu, że my jak się rodzimy, oddychamy wspaniale, potem zaczynają się pierwsze problemy.
Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ciebie zapraszam do wysłuchania 278 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj jak najbardziej o rozwoju, ale rozwoju takim w znaczeniu zdrowia bardziej, bo będziemy rozmawiać z moim gościem o oddychaniu, ale o tym już za chwilę. Natomiast przypomnę, że w odcinku 277 rozmawiałem z Agnieszką Zdunek o inspiracjach, o spokoju, o zmianie, takiej zmianie w zgodzie ze sobą. Więc jeśli nie słuchałaś jeszcze odcinka 277, to gorąco do tego namawiam. A teraz do rzeczy. Rozmawiałem w 278, czyli tym bieżącym odcinku, z Tomkiem Zalewskim, który uczy prawidłowo oddychać, generalnie głównie stosując metodę Buteyko, ale rozmawialiśmy również o innych metodach, dawaliśmy konkretne przykłady różnych ćwiczeń, mówiliśmy o tym, dlaczego istotne jest oddychanie, świadome oddychanie, jakie są style, metody oddychania i co nam to robi. Dlatego jeśli dbasz o swoje zdrowie, interesujesz się tym, żeby poprawiać swoje zdrowie albo być dłużej zdrowym w różnych obszarach, to ten odcinek jest jak najbardziej dla Ciebie. I teraz gorąco do wysłuchania tego odcinka Cię zapraszam.
Dzień dobry, Tomasz Zalewski. Zajmuję się oddychaniem. Akurat tutaj przedstawiam metodę Buteyko i Oxygen Advantage, plus może przejedziemy się po Wim Hofie lub jeszcze innych metodach. Zobaczymy, na ile nam pozwoli czas.
Myślę, że czasem specjalnie nie będziemy się ograniczać, może tyle, żeby utrzymać atencję naszych słuchaczy. Natomiast cieszę się, że powiedziałeś, że zajmuję się oddychaniem, bo generalnie wszyscy zajmujemy się oddychaniem. Świadomie rzadziej, raczej nieświadomie oddychamy, a jednak warto trochę być świadomym w trakcie oddychania, szczególnie jeżeli pozna się zalety tego oddychania, o czym dzisiaj będziemy trochę rozmawiać. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja poproszę Ciebie, żebyś powiedział, z jakiego narzędzia, albo co jest tym narzędziem, co pomaga Ci rozwijać się bardziej lub mniej świadomie. Co to jest u Ciebie, Tomku?
No w tej chwili właśnie oddech, czyli na początku skupiam się na oddechu, jeżeli chcę się wprowadzić w relaksację czy w medytację. Nie praktykuję tego codziennie, to znaczy relaksacji czy medytacji, bo oddech codziennie. Staram się relaksację zrobić z reguły trochę dłuższą, powiedzmy, że 20-30 minut, a medytację dzielę najczęściej na dwie partie, czyli rano 10 minut i po południu lub wieczorem drugie 10 minut. Z tego względu, że bardziej odczuwam jej skutki w czasie dnia i w czasie nocy wtedy, bo jeżeli zrobię taką pojedynczą medytację rano, no to wieczorem już nieraz jest problem.
Na czym ten problem polega?
No jestem za bardzo zmęczony.
Okej.
A to zależy też od wielu innych czynników. No teraz na przykład
kawa.
Od kawy.
No tak, tak. Kofeina ma jeszcze jakiś czas półtrwania w organizmie, więc ja też mówiłem w podcaście, że warto świadomie kawy nie pić już o pewnej godziny. Różnie ludzie mówią, zapewne ty też, Tomku, mówiłeś, albo możesz tak mówić, ja mogę kawę wypić wieczorem i dalej śpię. Natomiast faktycznie my będziemy spać, tylko organizm się trochę inaczej będzie wtedy regenerował. Ale ja jestem bardzo ciekaw tego, co się takiego w twoim życiu wydarzyło, że dzisiaj Tomek Zalewski kojarzony jest z oddychaniem.
Ja ogólnie od dziecka miałem problemy z oddechem. Niestety niektóre zabiegi mogły być przeprowadzone, niektórych nie. Na niektóre się nie zgodziła moja rodzina. Tak konkretnie oddechem zająłem się w wieku właściwie 18 lat po operacji przegrody, z którą miałem potężny problem i nadal mam. No i od tego właściwie od artykułu plus spotkania pewnej osoby, która zajmowała się wtedy metodą Buteyko, zaczęła się moja przygoda z oddechem.
Super. to w takim razie powiedzmy, co to za metoda, na czym ona polega, ale od takich podstaw i żebyśmy później przeszli do korzyści, które wynikają z praktykowania.
Okej, metoda Butejko, czyli doktora Butejko, polega właściwie, ja bym to nazwał reedukacją oddechu, czyli powrotem do tego naszego naturalnego oddechu poprzez jego redukcję. Czyli chcemy go zwolnić, pogłębić i sprawić, żeby nie był słyszalny, jak oddychamy. Mhm.
W ten sposób jakie to nam daje korzyści w związku z tym?
Znaczy na początku zmniejszamy stres.
Czyli dość istotne dla wielu słuchaczy, tak, nie tylko słuchaczy.
Ten zakres stresu po prostu teraz jest potężny i każdy czynnik potrafi go potężnie zwiększyć. Więc tutaj stres. Oddziałujemy na stany zapalne w organizmie. Ogólnie dr Butejko w latach 50. tamtego wieku stwierdził, że oddychanie jest powiązane z 150 jednostkami klinicznymi, tak? W tej chwili...
Czyli chorobami.
Tak, dokładnie. W tej chwili sporo nowych chorób doszło, ale te podstawy i właściwie sam korzeń jest nadal ten sam, tak? Bo oddychanie, mówimy, że jest pierwsze i ostatnie tchnienie, tak? I możemy też to porównać do... No, powiedzmy, że zrobimy sobie tutaj taki test. Spytam ci się, ile przeciętnie człowiek może wytrzymać bez jedzenia?
Bez jedzenia? Tydzień.
Parę tygodni.
Parę tygodni, okej. Okay.
Bez picia?
To już powiedzmy 2 dni.
Parę dni? Mhm. Bez oddechu?
7 minut.
Oj, dużo. Parę minut. Raczej bym stawiał na 3-4.
Ja mówię specjalnie 7 minut, dlatego że wiem, że poprzez praktykowanie pewnych ćwiczeń możesz dojść do takiego, że wytrzymujesz bez oddechu, bez nabrania nowego powietrza do płuc i do przepony do 4 minut.
Tak, ale to przy metodzie na przykład Wima Hofa.
Okay.
Robimy hiperwentylację, pozbywamy się dwutlenku węgla.
I szczeliłem właśnie 7 minut, żeby zobaczyć, jak bardzo przeszczelę.
No to wtedy tak. 3-4 minuty nawet dla początkujących jest do osiągnięcia, ale normalnie około 3 minut i nas odcina, czyli mdlejemy, tak? To jak zwierzęta udają, że są nieżywe, to my mdlejemy.
Oposy chyba.
Też.
No tak, my mdlejemy, zwierzęta udają, my mdlejemy, to nie jest udawanie wtedy, nie? To nas faktycznie odcina.
No właśnie zależy, jak to nazwać.
Okej. Okay. No dobrze, no to... Generalnie temat oddychania u mnie, z mojej perspektywy, jest teraz, powiedzmy, wziąłem go na tapet, o tak chcąc ładnie powiedzieć, dlatego że wiem już coraz więcej o tym i dlatego cieszę się, że z tobą o tym rozmawiam, żeby ja jeszcze więcej zdobył wiedzy na ten temat, ale też dzięki temu słuchacze podcastu, bo tak jak sam powiedziałeś, dr Butejko powiedział, że oddychanie jest powiązane z wieloma chorobami. Znaczy niewłaściwe oddychanie, niedostateczne oddychanie jest powiązane, czy wywołuje, czy współistnieje z wieloma chorobami. Oczywiście dzisiaj do tego pewnie dojdzie i depresja i wiele innych rzeczy, bo jakby oddychanie, tudzież ilość tlenu w organizmie, bo do tego chyba się to też trochę sprowadza, powoduje, że jakieś dysfunkcje pewnych organów wewnętrznych narastają. I teraz ja powoli zaczynam praktykować oddychanie. Na razie poprzez głównie medytacje prowadzone, o czym pewnie też sekundkę sobie porozmawiamy, ale może powiedzmy, dlaczego dzisiaj mamy taki, powiedziałbym, permanentny problem z oddychaniem. Znaczy my nawet nie wiemy o tym tak naprawdę, że mamy problem z oddychaniem do momentu, kiedy się coś nie wydarzy w organizmie. Zresztą lekarze i tak tego nie zdiagnozują prawdopodobnie jako problem z oddychaniem.
No nie.
Tylko dadzą nam od razu jakieś farmaceutyki na to, żeby się nasz stan zdrowia poprawił. Natomiast sam powiedziałeś o stresie, czyli dużym napięciu w organizmie, czyli zawężeniu nawet tej oryginalnej pojemności płuc i przepony, czyli nie jesteśmy w stanie nabrać tyle powietrza, ile normalnie bylibyśmy
właśnie
w stanie.
Ogólnie, jeżeli chodzi o pojemność jednostkową, to przepona się kurczy i jest mniej, ale oddychamy szybciej, więc oddychamy więcej na minutę. Bo to trzeba przeliczyć pojemność płuc i w czasie jednej minuty ile razy weźmiemy oddech. Nie?
No ale on jest płytszy, czyli jakościowo gorszy. Nawet jeżeli jest go więcej w skali minuty.
Tak, dokładnie. A czyli bierzemy, najczęściej jest tutaj problem z oddychaniem przez usta. Mhm. Z tego względu, że każda choroba związana z nosem, czyli jakiś katar, nieżyt, alergia, powoduje to, że organizm jest wygodny i przechodzi na oddychanie przez usta. Po czym następuje też opuszczenie języka z pozycji spoczynkowej na podniebieniu i on sobie swobodnie gdzieś tutaj spoczywa na przydolnych wargach. Nie? I tu jest bardzo duży problem, ponieważ już ten sygnał daje naszemu ciału taki jakby impuls do tego, że właściwie jest jakieś zagrożenie albo stres, jeżeli my opuszczamy ten język. Tak? Bo tutaj ten język, znaczy ogólnie język w tej pozycji spoczynkowej spełnia parę funkcji. Teraz na przykład sobie pooddychajmy przez usta chwilę. Położymy sobie język w tej końcowej pozycji na podniebieniu. I ten język częściowo wyłącza nam oddychanie przez usta, utrudnia je, u niektórych zupełnie. Powoduje to, że, a czyli jakby powiedzieć, powiedziałbym to, porównałbym to akurat do, tutaj do medycyny chińskiej, czyli zamyka nam obieg duży i mały, obiegi właściwie, ale najważniejsze jest to, że idzie sygnał z języka poprzez mózg, przez nerw błędny, aż do mięśni przedprzeponowych, żeby ta przepona zaczęła się powoli aktywować, tak? Także jeżeli my opuszczamy ten język, oddychamy przez usta, w ogóle nie aktywujemy przepony, plus to, że każdy stres, każdy mały, delikatny stres powoduje to, że przepona coraz gorzej pracuje i właściwie się kurczy. Jeżeli ja robię taką aktywację przepony właściwie w trzech płaszczyznach, czyli przód, bok i tył, no to rzadko kto dobrze w tych wszystkich miejscach ją czuje. A to można sobie po prostu zaktywować przez przyłożenie samych dłoni i wysyłanie tam oddechu.
Mhm. Mówisz w taki sposób, który mi się bardzo podoba, ale który czasami ciężki jest, myślę, dla osób szczególnie, aha, które nie mają doświadczenia z tym, żeby to zweryfikować, bo o ile możesz w łatwy sposób sprawdzić, przy jakim oddychaniu, gdzie wchodzi to powietrze, czy ono wchodzi do płuc, czy ono wchodzi do przepony, no to można, ja tak mówię, ale za chwilę może mnie poprawisz, skorygujesz, że w momencie, kiedy położymy się, a nawet usiądziemy i położymy rękę na klatce piersiowej, a drugą trochę gdzieś w okolicach splotu słonecznego, to oddychając na przykład przez nos, będziemy obserwować, ale naturalnie oddychając, nie wymuszając tego, będziemy obserwować, która ręka jak się podnosi,
tak,
jak reaguje. Mhm. I jeżeli zmienimy to i będziemy oddychać przez usta z językiem położonym, a jak będziemy oddychać z językiem, który oprze się o podniebienie. I to jest jakby, myślę, taki, nie wiem, jedno z najprostszych ćwiczeń, które mi przychodzi, żeby zweryfikować, jak my naturalnie oddychamy.
Tak, można tak to zrobić, aczkolwiek w pozycji leżącej ten język nie będzie na podniebieniu zawsze.
Bo no naturalnie będzie leżał, bo żeby się nie zagławić.
Bo u osób śpiących na wznak ten język akurat opada i właściwie się nieraz zapada, powodując chrapanie na przykład. Mm-hmm. Ale no tutaj dałeś dobry przykład z tego względu, że my w każdej pozycji inaczej oddychamy i leżąc, i siedząc, i stojąc, tak? No najlepiej sobie to sprawdzać ogólnie w siedzeniu, tak? Ta przepona niestety jest tutaj trochę skurczona, dostaje się do niej mniej powietrza, no ale my najczęściej niestety siedzimy. Mhm. I warto w tej pozycji poprawiać wzorce też, jak najbardziej. I tutaj akurat w pozycji siedzącej właściwie najlepiej czuć przód i tył przepony.
Co nam da, Tomku, dobre oddychanie?
Dobre oddychanie, co nam da? Da nam zdrowie, dobre samopoczucie, wydolność. Tak, bo tutaj ta metoda Buteyko jest metodą terapeutyczną i zdrowotną, ale jest wiele narzędzi i metod. Następnym, to jest taka jakby baza, następnym poziomem jest właśnie Oxygen Advantage. Tutaj metoda Buteyko ogólnie bazuje na uspokojeniu, wyciszeniu i znalezieniu swojego rytmu oddechu. To są takie właściwie trzy podstawy, plus trzeba dołożyć trzy organy, czyli nos, język, przeponę. Oczywiście klatka piersiowa też pracuje, tylko że inny, my mamy większy stres, tym oddech idzie bardziej do góry i właściwie na samym końcu, jeżeli jesteśmy już potężnie zestresowani, to oddychamy szczytami płuc albo właściwie robimy sobie taką zbroję z barków i ramion. To się wszystko unosi, tak? A to powinno być nieruchome i rozluźnione.
Dlatego czujemy spięcie w obręczy barkowej.
Tak, jeszcze szyja nieraz.
Bo ten stres tak nas właśnie spina, że barki, nawet nie wiemy o tym, one idą do góry. Tak. Spina się cały tutaj tył górnej części kręgosłupa, tutaj ten odcinek szyjny. I u osób praworęcznych często to będzie bardziej lewa strona, bardziej spięta niż prawa. To już to jest moje doświadczenie.
A to też jest związane z nerwem błędnym, bo my na przykład przez nerw błędny odkładamy sobie trudne dla nas uczucia czy odczucia na później, ale rzadko kto do tego wraca później. Jest problem.
Rozwiń ten temat. Na czym to polega? Jakie uczucia czy odczucia potencjalnie możemy odkładać i do nich nie wracać?
No w tej chwili, jeżeli kiedyś musieliśmy uciekać lub walczyć, no to była natychmiastowa reakcja. Teraz nie ma czegoś takiego, ale właściwie stres następuje za stresem i jest w końcu ten stres tak przewlekły, że naprawdę u niektórych osób bardzo niewielkie sprawy powodują to, że no nie radzą sobie z tym stresem. Oczywiście można zaobserwować swój oddech w tym czasie i spróbować go na przykład zwolnić. Świetnym ćwiczeniem akurat na wyciszenie jest wydłużenie swojego wydechu. To też aktywuje nam nerw błędny, który tonizuje nam układ współczulny, czyli sympatyczny, który chce nam dać w zęby.
Tak? Jest układ współczulny i przywspółczulny. Tak. Ten przywspółczulny redukuje poziom stresu.
Dokładnie.
Między innymi przez właśnie ćwiczenia oddechowe, spacery i połączone być może ćwiczenia oddechowe.
Oczywiście.
W trakcie spacerowania. Super. Kolor zielony.
Super sprawa.
I wyłączenie się od innych bodźców, bo ja tak kiedyś rozmawiałem z jednym z gości, że ja chodzę na spacery, ale jednak mam na przykład audiobook.
To nie jest spacer.
Albo słucham muzyki. To jest spacer, ale nie przynosi on takich rezultatów. Nie? Bo ja spaceruję, robię kroki, jest układ krążenia jakby pobudzony, ale mózg nie odpoczywa.
No właśnie, no to nie jest spacer.
Czyli on nie jest w pełni zrealizowany. Nie
ale to nie, bo niektórzy na przykład spacerem uważają marsz do sklepu po chleb.
No nie. Okej.
Okay. Spacer, tak?
Wiesz co, idźmy
albo
dalej.
Gdzieś musi dojść na jakąś godzinę. Też nie jest spacer. To już
dobiec do autobusu.
Dla mnie to już jest marsz. Okej.
Okay? Spacer mniej wolniejszym krokiem, uspokajający, relaksujący, to takie jest założenie spacerowania. Ale wiesz co, ja chcę zapytać o na przykład, żebyśmy dali możliwość przetestowania słuchaczom jakichś konkretnych ćwiczeń. Ja nie wiem, czy to jest Buteyko akurat, ale ostatnio znalazłem takie ćwiczenie, które właśnie wydłuża wydychanie. Ja mam do tego teorię, znaczy wydaje mi się, że ona jest poparta praktyką, ale ciekaw jestem twojego zdania, że w momencie, kiedy nabieramy powietrza, to przyspiesza nam tętno, przyspiesza nam bicie serca, a kiedy wypuszczamy powietrze, to wtedy ono zwalnia.
Tak, czyli to zależy, w jakim tempie to zrobimy oczywiście, tak? I czy my w jakim jesteśmy stanie wtedy.
Tak. I teraz to konkretne ćwiczenie oddechowe to było takie, że nabieramy powietrza na 4, czyli raz, dwa, trzy, 4, później na 7 zatrzymujemy i na 8 wydmuchujemy. Znaczy tak jakby 4 sekundy nabieramy powietrza, 7 sekund zatrzymujemy, 8 sekund wypuszczamy, na dole już nie zatrzymujemy, bo są takie jeszcze ćwiczenia, że na dole też zatrzymujemy po wydechu, tylko od razu 4 sekundy nabieramy i tak powiedzmy 3 minuty takiego ćwiczenia oddechowego. Czy to ma coś wspólnego z Buteyką?
Nie, to akurat nie ma nic wspólnego z Buteyką.
To jak oddychamy według pana Buteyki?
Według butelki najpierw szukamy swojego rytmu, czyli tutaj tą metodę byśmy zmienili na wdech na 4, wydech na 4 lub do 6, w zależności jak szukamy rytmu.
To naturalny jest chyba taki 4-6, nie? Tak mi się wydaje.
Nie, to nie jest do końca naturalne.
Nie jest.
Nie, to trzeba po prostu wyćwiczyć w czasie ćwiczeń.
No dobra, i potem u mnie już wydaje się, że jest on naturalny. W miarę naturalny.
Okej, dobrze. I ten rytm po jakimś czasie możemy stopniowo przenosić na codzienne czynności. Nieraz nam się po prostu załączy. Rytm 4-6 lub 5-5 mają bardzo podobne rezultaty. Niektóre osoby po prostu wolą tą 5-5. Niektóre osoby są za bardzo też zapatrzone w te wschodnie techniki. Plus to, że no ten wydech dłuższy rzeczywiście pomaga nam się uspokoić i po prostu wolą mieć dłuższy wydech, ale to też trzeba zobaczyć, jak ta osoba wykonuje dane ćwiczenie, bo niektóre osoby przy końcówce wydechu albo się spinają, widać to po ramionach, albo widać, że o czymś innym zaczynają myśleć, tak? A ogólnie ten oddech, jeżeli go liczymy, to właściwie zwalnia nam te myśli i uspokaja nas.
Czyli mamy już medytację praktycznie.
Tak, a czyli no medytacja nawet bez skupienia na oddechu i tak go zwalnia. Mhm. To czuć odprężenie w całym ciele powolutku.
Czyli
tak?
Można powiedzieć, z jednej strony oddychanie wprowadza nas w stan relaksu.
Tak.
A z drugiej strony stan relaksu powoduje, że tak, lepiej oddychamy, spokojnie tak, oddychamy, głębiej oddychamy.
Tutaj bardzo ważny jest oddech przez nos, tak, także wdech i wydech przez nos. Przez nos.
Wydech również przez nos?
Tak, oczywiście.
Bo często słyszę zalecenia, nabierz nosem, a wypuść ustami.
Wszystko.
I przyznam ci się, że mnie szczególnie takie wydłużanie wydychania lepiej robi się, jakby łatwiej wydłuża mi się wydychanie powietrza ustami niż nosem.
Okej, no to jest w miarę naturalne przez takie zasznurowane usta czy dziubek.
Tak, taki dziubek, dosłownie. Nie, nie szeroko, tylko powoli wypuszczam.
Jesteśmy w stanie.
Przestrzelinę w ustach.
Tak, jesteśmy w stanie wydłużyć ten wydech. Tak, może to być w ten sposób, aczkolwiek no to jest narzędzie i też ćwiczenie, tak? W metodzie butejko nie ma tego. Z tego względu, że pozbywamy się dwutlenku węgla, który chcemy zachować, a tutaj tego nie ma. Tutaj bardziej pracujemy właśnie nad wydłużeniem wydechu, plus im dłużej będziemy praktykować to wydychanie, tym bardziej nam będzie się aktywować przepona. No to będzie w końcu odczuwalne, tak?
Dlaczego ważne jest, żeby oddychać przeponą?
Przepona jest największym mięśniem naszym oddechowym. Ma kształt czaszy spadochronu parasola. Jest naokoło właściwie tłowia. Jeżeli nie oddychamy przeponą, no to sprawiamy sobie spore problemy, ponieważ ta przepona jest świetnie ukrwiona. Tak samo dół płuc. I właśnie w te miejsca chcemy doprowadzić powietrze. Bo w tych miejscach przy odpowiednim poziomie dwutlenku węgla przyswoimy najwięcej tlenu. Bo jest takie przeświadczenie, że my się lepiej natlenimy, jeżeli będziemy szybko oddychać, tak? Będą większe i głębsze te oddechy. No ale co z tego, jeżeli my pozbywamy się z tym wydechem dwutlenku węgla i ten tlen nie zostanie przyswojony. Także to, że my więcej oddychamy...
Taki paradoks można byłoby powiedzieć.
Tu jest dużo paradoksów akurat w oddychaniu. Ja to zawsze porównuję...
Takich mitów trochę chyba też.
Oddychanie, nauka oddychania do sprzedawania wody przy rzece.
No wiesz co, ale z drugiej strony zależy jaka rzeka.
Nie?
Przy Gangesie, jakbyś sprzedawał wodę, to chyba nawet byś mógł zarobić. Wiesz co, kolejne pytanie, bo wiesz, ludzie mogą się zastanawiać, przyznam, że pewnie ja też kiedyś się zastanawiałem, no dobra, no ale dla kogo jest to, żeby praktykować oddychanie? Komu to i co zrobi, nie? No bo to jest takie pytanie, czy to jest dla mnie? Nie? I teraz dla kogo najbardziej? Bo oczywiście, że można próbować grupować według, nie wiem, ryzyk, jak gdybyś robił wywiad z daną osobą, tak? Jakie tam są w rodzinie choroby spostrzeżone, że pewnie dla tych, które mają największe, no to tam najszybciej, ale komu zaleciłbyś w pierwszej kolejności, żeby praktykował oddychanie?
No wszystkim, którzy czują, że jest problem z oddychaniem.
No tylko, że ludzie często nie wiedzą, że jest problem z oddychaniem, tak samo jak nie wiedzą, że po kawie śpią jakościowo gorzej, bo oni zasypiają, więc oni uważają, że jest okej. Okay. Tak samo codziennie oddychamy, więc uważamy, że jest okej. Okay. I jakby te wszystkie bóle głowy, migreny, bóle żołądka, stres właśnie, takie napięcie, nikt tego, albo niewiele osób łączy to z tym, że źle oddycham.
Znaczy, wiesz co, ogólnie według mnie właściwie każdemu jest potrzebna ta reedukacja oddechu z tego względu, że my jak się rodzimy, oddychamy wspaniale, potem zaczynają się pierwsze problemy związane ze środowiskiem, z oddychaniem, ze środowiskiem, nie z oddychaniem, tylko oczywiście z oddychaniem też, z jedzeniem, z piciem, z brakiem ruchu, tak? Bo tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że przepona jest zarazem mięśniem oddechowym, ale także stabilizuje nam całe ciało, tak? Jeżeli ona nie pracuje, no to następuje gdzieś dysbalans i to ciało sobie to uzupełni w jakiś sposób, tak? Najbardziej skorzystają osoby rzeczywiście mające jakieś dolegliwości, nawet proste dolegliwości, tak? Jak nieżyt, katar, chrapanie. Tutaj akurat przy metodzie Butejko najlepsze wyniki daje ona w przypadku astmy i nadciśnienia. No sam Butejko w tych latach 50. miał potężne nadciśnienie, lekarze dawali mu wtedy około 1 roku życia, więc to dla niego też była taka, jakbym to powiedział, sprawa życia i śmierci.
I zaczął praktykować oddychanie.
Tak, dokładnie.
Czyli opracował swoją metodę.
Tak, on akurat przyrządami sprawdzał właściwie stan ciężko chorych osób i zauważył, że im ktoś jest bardziej chory, tym oddycha ciężej, szybciej i bardziej nierytmicznie. Czyli co my musimy zrobić? Musimy to odwrócić, żeby było lepiej. A że miał dostęp też do skryptów i metod właściwie ze wschodu, to zaczął i wydłużać ten wydech, szukać rytmiki i pracować nad wstrzymaniem, tak? Bo tutaj w tej metodzie, akurat Butejki, praktykuje się też wstrzymanie oddechu, ale po wydechu, zawsze po wydechu. Mhm.
Czyli nie po nabraniu,
tak
jak tutaj w tym przedstawionym przykładzie, o którym mówiłem. Tak, ja też...
Po wydechu i pierwszy wdech zawsze jest przez nos, tak? Bo chcemy wykorzystać, tutaj nos ma ogólnie takie cztery, ma powyżej 30 funkcji, ale my skupiamy się na czterech. Czyli nawilża, ogrzewa, filtruje i zatoki przynosowe produkują tlenek azotu, który został odkryty w latach 90. Powoduje on to, że rozszerza nam drogi krwionośne i oddechowe, plus dzięki niemu przyswajamy też więcej tlenu, no i powoduje zatrzymanie replikacji wirusów i bakterii po pierwszym razie. Nie?
Okay.
To jest bardzo ważne, więc zależy nam na tym, żeby ten tlenek azotu z zatok przynosowych dostał się do naszych płuc. Jeżeli oddychamy przez usta, nie mamy tego efektu.
Mm-hmm. No właśnie, nie oddychamy przez usta, nie oddychamy, w sensie my oddychamy, ale nie oddychamy przez usta i to coraz częściej jest też obserwowane. A jeżeli ktoś ma problem z chrapaniem lub z oddychaniem w ogóle, to teraz wchodzi taki zwyczaj, u nas jeszcze mało popularny w Polsce, ale w Stanach już bardzo wiele osób z tego korzysta, tejpowanie ust na noc, czyli zaklejamy sobie specjalnymi taśmami. Tak?
Tak.
Wiem, że robimy, ale mówię o tym, że to jeszcze nie jest takie popularne. Natomiast zaczyna być popularne coraz bardziej, bo na przykład Iga Świątek i wielu innych sportowców nawet w trakcie treningów zakleja sobie usta po to, żeby wymusić w organizmie oddychanie nosem. Co o tym myślisz?
To jest super sprawa, tylko musimy brać pod uwagę to, na jakim oni są poziomie zdrowotnym.
No oczywiście, że oni są na zupełnie innym poziomie, dlatego no plus nie mają musimy od razu iść, wiesz, w ekstremum.
Plus jaki mają sztab ludzi, tak?
Tak, tak.
To tak samo, jak tutaj właśnie dałeś przykład mi przed z tym oddychaniem pudełkowym, tak?
4x4.
To jest pranajama kwadratowa lub też oddychanie pudełkowe stosowane przez oddziały specjalne, na przykład Navy Seals. więc musimy sobie zadać pytanie, czy my mamy ich wytrzymałość i kondycję,
tak,
i po właśnie. Co oni to robią. Bo raczej nie mamy.
Podoba Ci się to, czego słuchasz? Postaw mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka.
Ciekawe, że powiedziałeś o Navy Seals, bo teraz w związku z Navy Seals pojawia się bardzo wiele różnych praktyk, nie tylko związanych z oddychaniem kwadratowym, ale też na przykład z zasypianiem bardzo szybkim, czyli rozluźnianiem gałek ocznych i tam ile rzeczy, które bardzo szybko pomagają zasypiać. I ja to potwierdzam, bo jakby zupełnie naturalnie w trakcie medytacji było o odprężaniu gałek ocznych. Ja najpierw nie rozumiałem, o co chodzi, a później jak zacząłem świadomie to robić, to czułem olbrzymią różnicę. No po prostu olbrzymią różnicę. Natomiast ostatnio widziałem jeszcze materiał, który mówi, że jak potrzebujesz chyba też odprężyć się, zrelaksować, co pomaga też szybko im zasnąć, no nie wszędzie mają taką możliwość, to kładą nogi do góry. Więc to też gdzieś wpływa na, zakładam, na krążenie, na oddychanie też zapewne.
Tak.
Więc tych metod jest wiele różnych, natomiast no ja nie mogę powiedzieć dobre, złe, ale niektóre próbuję na sobie przetestować.
A czyli to podnoszenie nóg do góry jest to wzięte też z treningów, czy ogólnorozwojowych, czy dla ciężarowców, czy gimnastyków. Po prostu, jeżeli się położymy, podniesiemy nogi do góry, idzie sygnał z mózgu do ciała, że koniec. To jest proste akurat.
Koniec, czyli koniec treningu.
Tak, mamy podnieść na... To trzeba, trzeba sprawdzić u siebie, jak organizm będzie reagował. Z reguły od 1 minuty do 3. Niektórzy potrzebują więcej. Tak?
I co to za sygnał jest wtedy od tej 1 minuty do 3? Że...
Idzie sygnał z mózgu do ciała, że jest koniec treningu. I ma wszystko zacząć odłączać, tak?
Wejść w tryb
relaksacji.
Takiej relaksacji.
Tak, bo
odnowy.
Zgromadziliśmy wszystkie nasze zasoby też w mięśniach. I chcemy to teraz tą krew cofnąć z powrotem do narządów.
Okay. Ciekawe. Nie patrzyłem na to. Kiedyś chodziłem na crossfit i zawsze po treningach w boksie leżeliśmy, brzydko powiem teraz, tak dupą przy ścianie, z nogami podniesionymi do góry w jakimś takim lekkim rozkroku, czyli też jakiś efekt do... Chyba że to były dosyć dynamiczne treningi.
Bardzo dynamiczne.
To pomagało.
Nieraz.
Tak.
Bo tam jest tak zwany duch grupy, jak ja to mówię.
No, ma to coś to robi. Akurat przyznam
jest
ci
wyścig.
Się, przyznam ci się, że to był chyba jeden z ciekawszych okresów, kiedy trenowałem crossfit dość regularnie. Lubiłem to, może tak powiem. Nie? Chociaż wiem, że po mnie tego nie widać, ale lubiłem to. Wróćmy do oddychania. Mamy wiele różnych metod. Mamy wspomniany już kwadrat oddechowy, mamy metodę Wima Hofa, o której też już chwilę powiedziałeś. Jakby to ktoś chciał sobie zacząć układać w jakiejś kolejności, to od czego powinien zacząć, a od czego raczej nie powinien zaczynać? Zakładam, że pewnie Wim Hof to jest już taki trochę wyższy.
Tak, Wim Hof ogólnie jest dla zdrowych osób. Świetnie działa na choroby autoimmunologiczne, ale to trzeba uważać i po prostu trzeba iść do odpowiedniego instruktora, bo samemu się tego nie zrobi. Tutaj mój mentor, akurat Patrick McKeown, poleca zacząć metodę Wima Hofa, jeżeli w metodzie butejki dojdziemy do 25 sekund testu pauzy kontrolnej. Ten test pauzy kontrolnej polega na tym, że bierzemy wdech, wydech, zatykamy nos, odliczamy sobie sekundy, ile czasu jesteśmy w stanie wytrzymać do pierwszej chęci wzięcia oddechu lub pierwszych takich objawach jakby ciała, że no, chce nam się właściwie oddychać, czyli jakieś przełykanie śliny, coś tutaj czujemy w klatce, powiedzmy w przeponie. I wtedy też puszczamy nos. Pierwszy wdech jest przez nos i w ciągu 2-3 cykli oddechowych powinien się nam ten oddech unormować. Jeżeli nie, za długo wstrzymywaliśmy. Tak samo jeżeli weźmiemy pierwszy oddech przez usta, też za długo albo był za duży wysiłek. A to nie jest test na wysiłek, tylko test... Delikatny test na pauzę.
Okay, test na wysiłek. Te 25 sekund, co nam ma powiedzieć?
To 25 sekund daje nam odpowiedź, że nasze ciało jest przygotowane już w miarę do wyższego wysiłku i powinno już być na tym poziomie dobrze natlenowane i powinniśmy mieć już w miarę uzupełniony poziom dwutlenku węgla w naszym organizmie, bo My tutaj w tej metodzie pracujemy nad podniesieniem poziomu dwutlenku węgla w naszym organizmie, a zarazem zmniejszeniu naszej wrażliwości na niego. No bo oddychamy przez nos, idzie powietrze idzie przez nosogardziej do płuc, tutaj do pęcherzyków płucnych do krwi i w tej krwi hemoglobina transportuje nam tlen do tkanek i komórek. No i jeżeli nie ma odpowiedniego poziomu dwutlenku węgla, to ten tlen się nie uwalnia. Tak? Także tutaj im więcej...
I on wraca z powrotem do płuc, tak. I wydychamy go z powrotem.
Tak.
Jako w postaci niezmienionej, tak. Niespalonej.
Okay. A tutaj przy... No, metoda Wim Hofa polega na też zupełnie innych efektach, tak? W metodzie butejki nie chcemy hiperwentylacji, zmniejszamy ją, tak? Bo my ogólnie, jeżeli oddychamy nadmiernie lub bardzo płytko, no to jesteśmy cały czas hiperwentylowani. Jakieś przewlekłe ziewanie, sapanie i takie inne problemy, to jest też tego oznaka.
Jak za dużo ziewam tak pod tak. rząd, to niekoniecznie jestem śpiący, tylko po prostu nie jestem dostatecznie dotleniony.
Też, albo no może zmęczenie być. Nie? Raczej różne mogą być efekty. Co jakiś czas oczywiście możemy sobie ziewnąć, no, ale niektórzy z tym przesadzają. Mhm.
I wtedy dobrze jest na przykład zrobić jakieś właśnie ćwiczenia oddechowe, żeby
tutaj
uspokoić to ziewanie?
Są różne metody, bo tutaj mówię, wszystko zależy od tego...
od przyczyny.
Tak, od przyczyny i na jakim my jesteśmy właściwie poziomie tym tlenowym, tak? Taką metodą na uspokojenie na przykład w samolotach jest oddychanie do torebki, tak? Jeżeli ktoś ma atak paniki, źle się czuje, brakuje mu tchu dają...
Jest jakaś panika, bo to jest taki właśnie antypaniczny efekt.
Dają torebkę, no oddycha się do tej torebki i właściwie nie przyswajamy dodatkowego powietrza z zewnątrz, tylko swój
dwutlenek węgla.
Jakby zużyte powietrze, z powrotem dwutlenek węgla i się uspokajamy. Oczywiście ktoś do nas w tym czasie mówi i jeszcze następuje tak bokiem efekt placebo, który też jest potężny.
Czy ktoś nas uspokaja.
Tak.
Okay.
Ktoś jak jest z boku, to my to czujemy. No?
Jak jest z tyłu, to czasami też czujemy.
Oddech na plecach?
Oddech na plecach. Okej, okay, ja jeszcze wrócę do tych 25 sekund, o których mówiłeś, bo tak chciałbym sobie to umieć dobrze przeprocesować. Czyli nabieram powietrze przez nos, wypuszczam przez nos i zatykam nos.
Tak.
I mierzę, czy 25 sekund
dasz
to,
radę?
To jest moje takie spokojne, że nie mam odruchów w postaci chęci pobrania powietrza, czy uchylenia ust, czy tak. połknięcia śliny, czy jakiś inny odruch, który by spowodował, że aha, to już to. Czyli tak. jeżeli to będzie poniżej tych 25 sekund,
tak.
to jeszcze spokojnie mogę sobie pracować w metodzie butejki.
Tak, dokładnie. Tak to można określić.
Super. No dobrze. Wytrzymuję powyżej 25 sekund.
Tak.
W jakim kierunku się rozwijać dalej?
Tutaj jest, no akurat Patryk ma swoją metodę, Oxygen Advantage. I to jest metoda przeznaczona dla sportowców i osób zajmujących się aktywnością fizyczną. Polega na technikach właściwie wysokogórskich, czyli bardzo silnych wstrzymaniach oddechu, tak? Bo tutaj powyżej 30 sekund, oczywiście to trzeba dopasować do danej osoby i w odpowiednim czasie też, następuje aktywacja śledziony, która wyrzuca nam właściwie do krwioobiegu dodatkowe czerwone krwinki. Nie? I to jest właśnie jeden z takich efektów. Tak?
Okej, okay. I co nam te krwinki robią wtedy?
No podnoszą naszą wytrzymałość. Nie?
To okay. można bo jest ich więcej?
Tak, można to porównać do działania na przykład EPO kolarzy.
Okej. Okay. Tylko bardziej naturalnej
tak,
metody.
Tak, to jest naturalne, a tam niestety nie.
Niestety nie, dokładnie. Tam to doping. Okej, okay. Wróćmy w takim razie trochę do podstaw, tak żeby słuchacze mogli sobie wybrać coś, co chcieliby, zakładam, przetestować. Z Wojtkiem rozmawiałem kiedyś o medytacji, chwilę zresztą też rozmawialiśmy o tym odcinku tutaj, więc jestem bardzo ciekaw, jakie ćwiczenia oddechowe, ale tak żebyśmy powiedzieli dokładnie, jak ono można, czy jak je można przeprowadzić, takie ćwiczenie wręcz sobie może nawet zrobili, żeby ktoś mógł sobie przetestować takie ćwiczenie, które spowodowałoby redukcję tego poziomu napięcia, tego stresu, gdy no myślę, że w ciągu dnia wielokrotnie odczuwamy trochę bardziej wzmożony niż zwykle stres. Tak ja czasem mam. Więc wtedy chętnie sięgam do takich ćwiczeń oddechowych. Ja tobie mówiłem, zanim włączyliśmy nagrywanie, że ja korzystam z medytacji prowadzonych, gdzie one mi tam mówią właśnie, żebym oddychał i czasami nawet w niektórych i jak długo, w jaki sposób mam nabierać powietrze, jak wypuszczać, więc ja się centralnie koncentruję na tym, co powoduje, o czym już mówiliśmy, że ja się automatycznie wtedy relaksuję. Więc jakie ćwiczenie proponowałbyś dla słuchaczy, którzy chcieliby w sposób taki dosyć sprawny i pewnie dosyć szybki obniżyć sobie to napięcie?
Tutaj bym proponował ćwiczenie nazywające się piórko. Polega to na tym, że pod nos podstawiamy sobie palec, nie dotykając właściwie tutaj wąsa. Mhm. Tak? I oddychamy. Chcemy poczuć nasz oddech na palcu, tak? Oczywiście.
Oddech z nosa.
Z nosa, tak. Wdychamy trochę chłodniejsze powietrze, wydychamy trochę
cieplejsze,
tak? Mhm. Jest ogrzewanie. I teraz koncentrujemy się na tym oddechu na palcu. Chcemy, żeby on był jak najmniej wyczuwalny i powolny i delikatny, tak? Jeżeli będziemy spokojnie, łagodnie, powoli oddychać, myśli z tyłu głowy zaczną zwalniać, tak? Za każdym razem, jeżeli gdzieś odpłyniemy w myślach, możemy wrócić albo do przepływu powietrza w nosie, odczucia temperatury na palcu, bo tutaj to jest dosyć kluczowe. Im więcej zmysłów zaangażujemy, tym bardziej się uspokoimy, a temperatura robi swoje, tak? Nasze ciało warto i można zintegrować z oddechem najczęściej poprzez dłonie w różnych pozycjach i w różnych ćwiczeniach, tak? Oczywiście. Tutaj takim drugim ćwiczeniem jest na przykład położenie sobie tylko dłoni na klatce piersiowej i pod żebrami, czyli na przeponie. Po prostu
oddychanie i obserwowanie, jak te ręce.
Możemy obserwować, możemy oddychać.
I czuć po prostu.
Tak, dokładnie, odczucia w ciele.
Obserwowanie,
tak?
Czyli nie mówię koniecznie patrzenie, ale tak. Obserwowanie, czyli odczuwanie, jak te dłonie
pracują.
Tak,
tutaj jest taka fajna też technika, na przykład bo nieraz pojawiają się oczywiście napięcia, tak? To jest coś odłożonego, jakaś emocja. Wtedy wysyłamy tam oddech i właściwie albo go uwalniamy, albo go rozpuszczamy. A to już jest trochę inna technika.
Mam jeszcze jedno pytanie, Tomku. Ono pochodzi od patrona, natomiast już wstępnie powiedziałem ci, jakie to pytanie i powiedziałeś, że to nie jest ta metoda butnejki. Ale ciekaw jestem, czy znasz odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób, nie pijąc kawy, można pobudzić się odpowiednim oddychaniem. Pobudzić, czyli dać sobie taki zastrzyk energii, trochę kiedy czujemy się ospali, zmęczeni, wiemy, że coś musimy zrobić, a nam się nie chce, to czy jest taki zestaw ćwiczeń, który znasz, ćwiczeń oddechowych oczywiście, który da nam taki zastrzyk energii?
No tutaj przy pobudzeniu właściwie powinniśmy skorzystać z hiperwentylacji, ale świadomej, czyli świadome przyspieszenie tego oddechu lub wydłużenie. Lub też z dłuższego wstrzymania. Mhm. Ale tutaj przy wstrzymaniach wszystko zależy od stanu zdrowia danej osoby, bo jeżeli ktoś ma potężne nadciśnienie lub astmę, nie powinien takich ćwiczeń wykonywać, tak? Tak samo tego ćwiczenia, które tutaj prędzej podałeś, tam było 478?
478.
Tak. To ćwiczenie też nie jest dla osób z dolegliwościami, tak? To zawsze trzeba brać pod uwagę.
Tak, tak. Ja też chciałbym, żeby to, co my tutaj mówimy, nie było wskazówką, tylko rozmawiamy sobie o tym, dając tak naprawdę, czy ukazując szeroki wachlarz tych wszystkich możliwości, które są i tym, co za tym stoi. Tak? Czyli jakby i pobudek, i przyczyn, które to może dostarczyć, czy rozwiązań być może czasami.
Tak, każda metoda i narzędzie ma swój określony cel i musimy go odpowiednio używać.
Oczywiście. Dokładnie. Wiemy, tu jest na przykład młotek, którym można wbić gwoździe, ale również można sobie ubić palec i parę innych rzeczy zrobić. Więc chodzi o poprawne stosowanie właściwego narzędzia, do tego, do czego ono zostało stworzone.
Tak, oddech może nam pomóc, ale może też i zaszkodzić, niestety.
Myślę, że to, o czym powiedziałeś, czyli to takie szybkie oddychanie, to nie wiem, czy to ja spróbuję może zademonstrować, bo gdzieś też widziałem takie filmy, chyba fragment jakiś u Huberman Lab był odnośnie ćwiczeń oddechowych, gdzie to chodziło o takie...
Tak.
No ja mam jakieś
na
takie,
parę razy można.
Tak, tak. Mhm. Że to jest takie ćwiczenie właśnie pobudzające.
Tak.
Okej, okay, no to dla zdrowych można przetestować, że
tak,
że
i ze świadomością, że robimy to w tym czasie, a potem już oddychamy naturalnie tak, przez nos, tak?
Tak, tak. I staramy się przez nos. Dokładnie. Możemy przetestować sobie tejpowanie. To chyba może zrobić każdy.
Wiesz co, no są też chyba, przeciwwskazania.
Chyba, że ktoś ma niedrożną przegrodę i ta ilość tlenu z nosa może być niewystarczająca. To chyba nawet nie zadzieje się.
Znaczy nie, akurat ja mam niedrożną przegrodę i też tajpuję, okay. Ponieważ z tego względu, że ja zasypiam na lewym boku, a budzę się na wznak. A ta pozycja na wznak, no niestety jest jedną z gorszych pozycji. Tajpowanie, no przy takich chorobach jak zgagano, nieżyd, jakieś duże problemy z nosem, zapytamy. Jeżeli jest niedrożny, no to niestety nie możemy tego stosować, tak? Jeżeli czujemy niepokój, absolutnie nie. Nic nie może nam gdzieś tam wisieć z tyłu głowy. Na początku przy tejpowaniu nie robimy tego do snu, tylko siadamy sobie przed telewizorem, przed książką, czymkolwiek innym w ciągu dnia na 5-10 minut. Sprawdzamy, jak się czujemy. Mhm. Nieraz może być jeszcze problem na przykład z klejem, tak? Możemy być uczuleni.
Tego konkretnego tejpu.
Tak, dokładnie. No i jeszcze są inne oczywiście przeciwwskazania. Są artykuły w necie, można sobie też... U mnie też mam coś takiego.
Okej, okay, to jeżeli to u ciebie jest, to ja też poproszę, żebyś mi podesłał kilka takich najciekawszych u siebie artykułów, które chętnie podlinkuję do opisu tego odcinka podcastu na swojej stronie. Natomiast chcę ciebie zapytać o jeszcze jedną rzecz, no bo jesteś trenerem oddychania, mamy wielu trenerów oddychania, ale to jest zupełnie inne oddychanie, bo to jest oddychanie głównie związane z artykulacją, z poprawnym mówieniem, to jest wielu tych trenerów.
Czyli logoped.
Jeszcze nawet coś innego, ale, bliższe temu, tak żeby przygotować ludzi do właściwego oddychania w trakcie wystąpień publicznych, w trakcie mówienia, nagrywania podcastu, wideokastu czy czegokolwiek. Dlatego, że w momencie, kiedy mówimy, ja też często się na tym łapę, że jeżeli ja się czymś fascynuję, mówię z takim dużym zaangażowaniem, to więcej wydycham i gorzej oddycham, więc tu się cały spina, tak? Cały kor mi się spina. Więc jakby te ćwiczenia służą ku temu, żeby umieć właściwie oddychać w trakcie mówienia. Natomiast ty uczysz oddychać po to, żeby się relaksować, dotleniać i żyć zdrowo. Więc teraz pytanie, do kogo słuchacze, albo kogo powinni słuchacze słuchać, gdyby chcieli powiedzieć, no dobra, to ja bym chciał się tego nauczyć, albo wiedzieć po co, albo żeby wiedzieć, czy na przykład ja mogę tejpować, czy ja mogę robić te ćwiczenia oddechowe, to gdzie powinni szukać odpowiedzi? Wiemy, że internet ma wiele odpowiedzi, tylko one czasami są sprzeczne.
Znaczy na stronie akurat buteyko.pl jest lista certyfikowanych instruktorów. Można sobie wybrać z danego województwa daną osobę. Tak samo w Oxygen Advantage też są tam wszyscy wymienieni, którzy po prostu zdali egzamin i wysłali swoje portfolio.
Okej, okay, czyli możemy już polecić na przykład te dwa miejsca, żeby
widziałem,
zweryfikować
że chyba przy Wim Hofie jest podobnie.
Tak, tylko że powiedzieliśmy o tym, że Wim Hof jest dla zdrowych i to jest ten poziom taki, gdzie no, bardziej zaawansowany można powiedzieć trochę chyba, tak? I on jest trochę inny cel ma już w tych ćwiczeniach oddechowych niż...
Cel końcowy jest bardzo podobny.
No tak, no być też zdrowym.
Też dążymy do zdrowia, tam akurat bardziej na wydolność jest to poprawione, nie?
Właśnie, a tu jest dla zdrowia ogólnie i dla lepszego dokrwienia i dla relaksu. Oddychanie Wima Hofa mniej ma wspólnego moim zdaniem z relaksem, bardziej z tą...
Oj, zrelaksujesz się też. Wyjdziesz z takiego zimnego przerębla, to jest taki...
Wchodziłem czasem.
Taki wyrzut tych endorfin, że jesteś zrelaksowany. No chyba, że przesadziłeś, no to może być niemiło. Prawdopodobnie będziesz musiał przespać od razu albo coś innego zrobić.
Nie, na szczęście nie przesadzałem. Starałem się to robić gdzieś pod okiem, szczególnie na początku, pod okiem tych, którzy już byli doświadczeni, czyli wejście dosłownie na kilka sekund.
Plus te 30 połączonych oddechów to też fajnie, świetnie relaksuje.
Ta metoda Wim Hofa, 30 oddechów.
No tak. I plus jeszcze medytacja oczywiście tam jest, bo tam ta metoda składa się z trzech filarów, nie? Które trzeba wykonywać, a większość osób robi 1-2.
Okay. No tak, no, miałem przez chwilę aplikację Wim Hofa, natomiast nigdy nie praktykowałem tego pod okiem. To jest właśnie to, że staram się popatrzeć na kilka różnych metod, zobaczyć, co u mnie będzie działało i mam wrażenie, że Wim Hof jeszcze nie był wtedy dla mnie, stąd rozmowa z tobą, żeby zobaczyć od takiego poziomu nie od razu advantage, czy powiedzmy bardziej męczącego. czasami na początku.
No.
Bo to zresztą nie, no, tam nawet jest jasno powiedziane, nie praktykuj tego za kółkiem, gdzieś blisko wody, czy gdzieś, gdzie możesz, przewracając się na bok, bo to jest to, o czym powiedziałeś, może cię odciąć, tak? Czyli możesz stracić przytomność, więc jeśli nie będziesz odpowiednio zabezpieczony, to możesz sobie co najmniej nabić guza, więc róbmy to świadomie.
Tak, a czyli no tutaj jest też jest sporo przeciwwskazań, a ogólnie chodzi nam o to, żeby w jak najmniejszym stopniu poczuć efekty detoksykacji, bo to będzie następowało ze wzrostem dwutlenku węgla w naszym organizmie i wyrównywaniu się ciśnienia, bo to też i te wszystkie gazy, czyli tlen, dwutlenek węgla, azot, oddziałują też na nasze pH. Tak? Mhm. To się też zmienia. Mhm.
To wiesz co, jeszcze mam dwa pytania dosłownie. Mhm. Jedno, które zwykle zadaję i zadam Ci je za chwilę, ale teraz ciekaw jestem, czy przy okazji tego, że zgłębiasz tajniki oddychania według tej metody, ale też znasz dobrze wiele innych technik, wiemy o tym, że mamy tętno i ono jest określone. Tak? W zależności od wysiłku, od momentu, spoczywamy, nie spoczywamy, tam są dla różnych grup wiekowych odpowiednie normy, ale ostatnio coraz więcej mówi się o takim współczynniku jak HRV, mhm, czyli tym odstępie między biciem, a tak naprawdę nieregularnością odbicia, czy tego bicia serca. I jak oddychanie przekłada się na to, żeby tak naprawdę poprawiać ten parametr, bo okazuje się, że to dla mnie było odkrywcze, że tak jak mówimy o tym, żeby zwalniać tętno, żeby oszczędzać serce, tak tu pokazuję cudzysłów, tak HRV dobrze, żeby był jednak trochę wyższy, aczkolwiek tu też nie ma norm, bo to od wielu kwestii zależy trybu życia, wieku i wielu, wielu innych pewnie.
Wyspania.
Tak, no, na to zwracam uwagę dużo. Co powiesz o HRV, Tomku? Możesz cokolwiek powiedzieć na ten temat?
Wiesz co, to jest też związane z naszymi układami, czyli współczulnym i przywspółczulnym. Tutaj oddychając przez usta jesteśmy w stanie wpływać na rytm serca, ale o wiele słabiej na rytm fal mózgowych. Oddech przez nos załatwia obydwie sprawy. I tu po prostu jesteśmy w stanie, oddychając przez nos, zejść o wiele głębiej. Tak? Ten HRV, on się zmienia i zależy tutaj od tego, który układ przywspółczulny akurat w danym momencie jest silniejszy.
Czy mamy większy poziom stresu, większy wyrzut kortyzolu, wtedy zakładam ten HRV spada, a jeżeli jesteśmy bardziej zrelaksowani, ten układ przywspółczulny jest górą,
powinien
to wtedy
delikatnie
będzie rósł.
Tak, a czy to zależy bardzo dużo od wytrenowania, no od wielu czynników. Co tutaj jeszcze by...
Można sobie to zmierzyć przede wszystkim pasami, które napiersiowymi lub naramiennymi, takimi, które ludzie wykorzystują czasem w trakcie treningów, najczęściej biegowych, ale nie tylko. Ale jest aplikacja, jak się nie mylę, HRV Elite bodajże, która nawet potrafi gdzieś to zmierzyć.
Wiesz,
to na podstawie...
Nie korzystałem, także się nie wypowiem.
Ja właśnie mówię, bo to testowałem, wiesz, na kilku urządzeniach.
I widać to.
I przymierza się, przystawia się palec? Do kamery z tyłu, tam się włącza światło, wtedy jakby naświetla krew, no to tak jak te czujniki naramienne, one też mierzą przez światło, tak? Jakby naświetlają sobie naczynia i jakby są w stanie to zmierzyć. Już tak dogłębnie tego nie analizowałem, więc jakby wierzę, że ten pomiar jest ok, zresztą czytałem też, że jest, więc jakby ktoś chciał sobie zmierzyć HRV, jaki jest, chociaż tu warto mierzyć zwykle w tych samych warunkach.
Tak.
Czyli albo zawsze rano po przebudzeniu.
Najlepiej.
Albo,
no, ciało jest wypoczęte.
Najlepiej. Z tego, co słyszałem, najlepiej mierzyć
to rano. Większość testów się robi właśnie o tej godzinie.
I nie porównywać do innych, tylko zawsze do swojego.
No to wiadomo.
Ale musiałem to powiedzieć. Wiesz, bo jak ktoś popatrzy, bo ja mam Oura Ring i tam też jest mierzone HRV. I jak na grupie czasami są pytania tych różnych amerykańskich grupach osób, które korzystają z tego Oura Ringa, to... A ja mam taki, a ja mam taki, ojeju, a ja mam taki, a co ty robisz, że masz taki? No, każdy ma swój trochę i warto obserwować swój. I drugie pytanie, Tomku, które myślę, że może ciekawie zakończyć naszą rozmowę. Bardzo jestem też ciekaw. Jaką książkę lub jakie książki poleciłbyś słuchaczom podcastu o rozwoju osobistym?
No, oddechu. W tej chwili
coś konkretnego.
Terapeutyczny oddech. Patrick McKeown, tłumaczone przez Annę Ryczek. No, w tej chwili chyba najlepsza pozycja na polskim rynku. Bardzo rozbudowana. A dla początkujących... Zamknij usta chyba.
To też tytuł książki.
Tak, tytuł książki, też Patrick McKeown. Zamknij usta, tam jest też specjalny rozdział dla osób z astmą na przykład. Okay.
Czyli te dwie książki możemy polecić słuchaczom podcastu o rozwoju osobistym, tak, którzy są zainteresowani
oddychaniem. Taki bardziej konkretny rozwój dotyczący, jakby to nazwać, posuwania się naprzód, no to Steven Pressfield, do roboty.
O, też ciekawa pozycja. Super. No to pięknie. No to Tomek, bardzo dziękuję Ci. Ja myślę, że dużo pytań, które Ci zadałem, mnie odpowiedzi bardzo satysfakcjonują. Mam nadzieję, że słuchacze też znaleźli coś w tej rozmowie ciekawego i będą mogli coś przetestować, czym się zainteresować. Chodzi tylko, albo przede wszystkim chodzi o to, żeby zwrócić uwagę w ogóle na oddech.
Tak.
Tu nie chodzi o to, że my tą rozmową mieliśmy tych ludzi, słuchaczy, nauczyć konkretnych technik.
Nie, tego tylko się tak nie da nauczyć.
No właśnie. Da się, ale nie w takiej rozmowie. Nie
do końca zdalnie, bo każdy jest inny i inaczej oddycha, tak?
Ale chodzi o to, żeby wzbudzić refleksję. Aha, to ja muszę zwrócić większą uwagę na oddech. Jak to zrobić? Nie? Gdzie ja poszukam takich informacji?
Czyli wystarczy, że zwróci się na niego uwagę i on sam zwolni.
Tak.
Już to, bo na przykład jeżeli zaczniemy sobie liczyć oddechy na minutę, to nie będzie wiarygodny wynik z tego względu, że
automatycznie obniżamy.
Tak.
No super.
Tak to wygląda fizycznie. Jeżeli zwracamy uwagę, jesteśmy bardziej uważni, zwalniamy wszystko. I rytm serca, i rytm fal mózgowych.
I relaksujemy się.
Dokładnie. O to nam ogólnie w życiu powinno chodzić, ale trochę stresu jest potrzebne.
Ale trochę spokoju też sobie możemy pożyczyć, więc życzymy dużo spokoju.
Tak, dziękujemy słuchaczom.
Dziękujemy.
Rozwój osobisty dla każdego.
Dziękuję, że wysłuchałaś naszej rozmowy do końca. Wierzę, że te ćwiczenia, o których mówiliśmy, to co mówił Tomek o oddychaniu w różnych metodach, jest potrzebne, jest ważne i jest możliwe do zastosowania i zapewne zechcesz to przetestować. Jeśli odcinek się podobał, to proszę Cię również o to, abyś zostawił czy zostawiła komentarz, szczególnie jeśli słuchasz na przykład poprzez aplikację Spotify. Jest tam taka opcja w sekcji poniżej trochę opisu odcinka Q&A. Co sądzisz o tym odcinku? Tak zwykle brzmi standardowe pytanie. A ja z góry Ci za to dziękuję i zapraszam już teraz do kolejnego odcinka, który jak zwykle za tydzień w piątek ma swoją premierę, a słuchałeś podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.